Mówiliśmy o tym, jak psy radzą sobie z oddawaniem ciepła w trakcie upałów, a jaką termoregulację mają koty.
Kot wywodzi się od kota nubijskiego. Obecnie jednak wiele kotów ma geny żbika. Pamiętajmy, że żbik czystej krwi w zasadzie już nie istnieje, więc jest po prostu przekrzyżowany z naszym kotem, a i nasze koty mają troszkę genów żbika. Natomiast nie zmienia to faktu, że również są nieodporne na ciepło. Z tego względu, że koty są bardzo starą, bardzo taką archaiczną grupą jednych z pierwszych ssaczych drapieżników. Niektóre ich rozwiązania są takie jeszcze jakby niedopracowane, więc kwestia na przykład tego, że nie potrafią głodować w przeciwieństwie do wilków, kwestia ich metabolizmu, mają pewne takie dość archaiczne cechy. A jedną z tych cech jest to, że właśnie nie za bardzo potrafią regulować ciepłoty. Co więcej, koty nawet w zasadzie nie potrafią za bardzo oddawać ciepła przez zianie, ponieważ ten pysk jest krótki, język jest krótki. One oczywiście w bardzo dużym stresie cieplnym próbują to robić, ale nie przynosi to większego rezultatu. Koty oczywiście linieją w lecie, ale pamiętajmy, kot początkowo był zwierzętem zmierzchu i świtu. On te najcieplejsze godziny przesypiał, ukryty gdzieś w miejscu, gdzie mu nie groziło bezpośrednia ekspozycja na promienie słoneczne. Jeśli dajemy kota właśnie w sytuacji, gdy jedziemy samochodem, a najczęściej niestety kota, niestety, bardzo dobrze, że wieziemy w transporterze, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo, żeby kot nam nie skakał po kierownicy, jego bezpieczeństwo, ale dodatkowo ogranicza to wymianę ciepła, taki mały transporterek. Więc dodatkowo kot jest narażony. Poza tym, co myśmy mówili odnośnie masy ciała, w zależności od między masą ciała, a szybkością nabierania temperatury. I odwrotnie, także wychłodzeniem. Kot jest bardziej nawet niż pies wrażliwy na przegrzanie.
A jak jest u królików?
No cóż, króliki, gdy był stres cieplny, wchodziły do nor. Króliki mieszkają w prawdziwych miastach, w królikarniach, mają sieć tuneli, bardzo rozbudowaną i mają zapewniony komfort cieplny. Królik może oddawać temperaturę dzięki swoim mocno ukrwionym uszom, które są też stosunkowo słabo ukrwione. Podobnie robią zające. Gdy jest ciepło, na uszach nagle widać taką siatkę żył. Natomiast gdy jest zimno, te naczynka się kurczą. To jest dość wydajny sposób. Działa to troszkę jak kaloryfer, który oddaje ciepło, czyli na zasadzie ciepła krew, w przypadku kaloryfera, ciepła woda, płynie w czymś, co ma dużą powierzchnię. Uszy mają duże powierzchnię królika, tak samo żeberka w kaloryferze sprawiają, że jakby to rozłożyć, to powierzchnia jest bardzo duża i oddają to ciepło. Króliki bardzo rzadko zieją. To jest już takie naprawdę bardzo ciężkie przegrzanie. Zasada jest taka sama jak u kota, jeżeli już wracamy do kwestii samochodów. Kwestia po prostu małego transportera, upału i nawet my w oddziale małych ssaków, jeżeli ktoś ma przyjść, naprawdę są bardzo duże upały, a chce przyjść na zasadzie, bo akurat ma czas i tam tylko sprawdzić królika i może to zrobić w innym terminie, to odradzamy po prostu, żeby tu nie narażać, czy świnki morskiej, teraz mówię na świnki morskie kawie, ale tak mówię, bo nie każdy kojarzy tą nazwę, więc kawie domowe, czyli dawniej świnki morskie i podobnie szczurki, też mają tą samą kwestię. Szczury oddają ciepło przez nieowłosione łapki, przez uszka i przez ogon. Obcięcie szczurowi ogona, niestety były kiedyś takie doświadczenia, powoduje, że on o pół stopnia ma temperaturę wyższą, ponieważ nie jest w stanie tutaj właściwie oddawać tego ciepła. U świnek morskich też było podobnie jak u królików. W razie czego wchodziły głęboko do norek, mogą oddawać też ciepło przez swoje uszka, ale czy też przez łapkę. To jest bardzo niewydajny w tym momencie mechanizm. Jeżeli chodzi o szynszyle, to jest zupełnie inna sytuacja. Wyobraźcie sobie Państwo, że to jest zwierzę klimatu tundry. Byliście na Kasprowym Wierchu? No pewnie wielu było. No to mniej więcej w takim klimacie, tylko że w dalekich Andach żyje właśnie szynszyla. Ona dlatego została hodowana przez człowieka, ponieważ ma najbardziej gęste futro i z jednego mieszka włosowego wychodzi nie jeden włos jak u nas na głowie, nie kilka włosów jak na przykład w sierści psa, ale 50-80 włosów z jednego mieszka. To jest bardzo delikatna sierść i bardzo gruba, tworząca niesamowicie puchatą kurtkę, w której te zwierzęta są cały czas jakby zakute. Dla nich ten optimum temperaturowy to jest 16, 18, do 20 stopni. I bardzo dużo właścicieli tych szynszyli stwierdza, że ich zwierzęta chorują podczas fal upałów, mimo że ci właściciele nic złego nie robią, nie eksponują tych zwierząt na jakieś wysokie temperatury, dając je na balkon czy do ogrodu. Tylko że to, że w domu mają akurat okno od zachodniej strony i w domu u nich jest 28 stopni albo 25 stopni, to już sprawia spory dyskomfort cieplny. Te zwierzęta po prostu zaczynają chorować w tej temperaturze, bo one nie są przyzwyczajone do tak ekstremalnego dla nich klimatu. Myszy akurat najczęściej są utrzymywane w klatkach, rzadko kiedy przenoszone. Natomiast ważne jest w przypadku wszystkich małych ssaków, żeby ich klatki nigdy nie stały w pobliżu okna. Także mogą się nagrzewać, a również być narażone na przeciągi. Jeżeli chodzi o kwestię klimatyzacji, czy też wiatraczka, oczywiście dobre to jest rozwiązanie, jeśli tylko strumień powietrza bezpośrednio nie idzie na zwierzęta, ale jednak ruch powietrza jest wymuszany. To jest bardzo dobra sytuacja. Butelki z zimną wodą, czy też na przykład zwilżone ręczniki, to jest bardzo dobry pomysł, żeby wieszać. Są teraz takie maty chłodzące, o ile po prostu zwierzęta nie próbują ich podgryzać, gryzonie niestety mają do tego skłonność. W przypadku królików przypominam lub informuję, jeśli ktoś o tym nie wie, że nie wolno utrzymywać królika cały dzień w klatce. Królik musi wychodzić dla swojego zdrowia psychicznego, że tak powiem, i on sobie gdzieś tam znajdzie w domu chłodniejsze miejsce, na przykład wejdzie do łazienki. Oczywiście zabezpieczmy wszystkie proszki do prania, wszystkie detergenty, ale to jest dobre miejsce, żeby on się tam schował. W przypadku, jak mamy te 27 stopni w domu, to naprawdę nie jest głupi pomysł przenieść nasze małe ssaki właśnie do łazienki, gdzie to pomieszczenie jest po prostu najchłodniejsze. Oczywiście zostawmy im włączone światło.
I też można pozasłaniać, prawda, te okna, wszystko, żeby...
Jak najbardziej są takie zasłony, rolety odbijające światło. Bardzo dobry to jest wszystko pomysł. Wszystko, co powoduje obniżenie temperatury, jest dobre.
Spotkałam się też z takimi kamizelkami chłodzącymi dla psa. Czy to też jest w porządku?
Każdy taki pomysł jest w porządku, o ile to faktycznie działa ta kamizelka i będzie ochładzać takie zwierzę. Ale przede wszystkim zastanówmy się, po co. Pamiętajmy, że jak są upały, to po prostu, brzydko mówiąc, nie szwendamy się za długo z psem. Dlaczego? Raz, że szkoda naszego zdrowia, ponieważ jest powiedziane przez lekarzy, że no, ograniczać trzeba wtedy kontakt z wysoką temperaturą. Proszę Państwa, my żyjemy w naprawdę dobie wielkich zmian. My teraz doświadczamy tego, co Hiszpanie, Włosi, Grecy doświadczali od wieków. W pewne najgorętsze godziny dnia siedzi się albo w klimatyzowanej pracy, czy też w klimatyzowanym domu, albo się ma siestę. Wtedy ograniczamy też wysiłek, który może skończyć się zwłaszcza u starszych osób, czy też osób z chorym sercem. W przypadku mężczyzn, mówię z doświadczenia, na ogół się dowiadujemy to już na izbie przyjęć, że mamy jakiś problem z sercem. No nie warto po prostu dostać udaru czy zawału po prostu samemu, uprawiając jakąś aktywność w te najgorętsze godziny dnia. A już naprawdę niedobrym sposobem jest chodzenie na przykład w bardzo gorące godziny dnia z psem. Pamiętajmy, że pies jest na poziomie, jeżeli chodzi o inteligencję, mniej więcej na poziomie 2-letniego dziecka. On nie ma zdolności krytycznego myślenia. On nam bardzo ufa przede wszystkim. Kot o siebie zadba. Jeżeli chodzi o psa, on idzie za stadem. To jest taki trochę owczy pęd. Jeżeli właściciel mówi, że jest spoko, no to pies też uważa, że jest spoko. I jeżeli właściciel się bawi z tym psem, to zauważcie Państwo, pies nie ma takiego zjawiska hamowania. Bardzo łatwo ulega ekscytacji tak zwanej. I jeżeli będzie taka zapamiętała zabawa, to on będzie się bawił. Nawet najgorszy upał będzie nam ten patyk przynosił. Mimo że po prostu już tam wszystkie czujniki mu wyją wręcz, że zaraz będzie katastrofa. I zdarza się przecież u nas na przykład na klinikach naszych uniwersyteckich, że przynosi się po prostu psa z udarem cieplnym, który jeszcze przed chwilą skakał za piłką, albo który jeszcze radośnie przed chwilą chodził sobie wokół jeziora Zamborzyckiego, zalewu Zamborzyckiego, zadowolony na spacerze z właścicielami. I on w pewnym momencie padł. Właśnie o to chodzi. Tutaj nie będzie czegoś takiego, że o kurczę, on się źle poczuł, o kurczę, on trochę słaby. Bardzo często będzie tak, że on padnie w środku zabawy i będzie wielkie zdziwienie, cóż to, co się mogło stać.
Szczególnie, że zwierzęta nie okazują za bardzo takich słabości, prawda, bólu, w sensie do ostatniej chwili po prostu próbują to kamuflować.
W przypadku psów, które najszybciej by nam pokazały, że coś jest nie tak, to tutaj dochodzi kwestia tego, że tak jestem podniecony zabawą, że nie zwracam na nic uwagi. Zobaczcie Państwo, to trochę jak z dziećmi. Dziecko też potrafi się na przykład tak zapamiętać w zabawie, że dziecko też potrafi dostać udaru, bo tak biegało za piłką, że nie zwracało uwagi na coś, co zwracał człowiek dorosły. W przypadku psów tak jest, natomiast w przypadku innych zwierząt, zwierzęta niechętnie pokazują nam swoje uczucia i reakcje. Kot. Kot nie jest do końca zwierzęciem udomowionym. Mówi się, że on jest w trakcie udomawiania, on nigdy nie był zwierzęciem społecznym. To utrudnia to udomowienie. On nie do końca nam aż tak ufa, żeby nam pokazać te pewne słabości, ponieważ jest to w świecie zwierząt coś zupełnie i całkowicie obcego. Zauważmy Państwo, że pewne zachowania altruistyczne występują wyłącznie, i to nie zawsze, u zwierząt stadnych. Więc na przykład u słoni, u małp, u psów, i to również u zwierząt, które mają dość wysoką inteligencję. No chyba, że to chodzi o działanie instynktowne, tak jak na przykład u pszczół. Natomiast miłosierdzie, takie jak my to definiujemy, występuje tylko u ludzi i, jak wiemy, aż nadto za rzadko. Natomiast na przykład w stadzie królików, w królikarni, czy na przykład w stadzie świnek morskich, czy w stadzie szczurów, jeżeli któryś z osobników pokazuje swoją słabość, to natychmiast brutalnie i bezwzględnie jest wyrzucany ze stada. Dlaczego? Raz, że właśnie słaby osobnik ściąga drapieżniki, bo drapieżnik, obserwując populację ofiar, on nie chce tracić za dużo energii. On patrzy tylko, który to osobnik jest najsłabszy, więc chory na przykład albo stary, i atakuje właśnie niego. I wyobraźcie sobie Państwo, że my też raczej podczas burzy z piorunami niechętnie byśmy stali obok człowieka, który trzyma długi metalowy pręt, prawda? No bo w niego zaraz pewnie uderzy piorun, więc tak samo te zwierzęta chcą wypchnąć potencjalną ofiarę, bo a nuż widelec przyjdzie drapieżnik i także mnie dopadnie. Poza tym istnieje coś takiego jak instynktowny strach przed chorobą zakaźną. No zwierzęta nie są w stanie tego wytłumaczyć, ale jest strach po prostu, że coś na nie przejdzie. Więc wypychają chore zwierzęta i tu nie ma miłosierdzia, więc te zwierzęta, i to jest na przykład trudność w leczeniu małych ssaków, do końca pokazuje, że wszystko jest świetnie, a trafia na przykład do nas zwierzę, które po prostu ma terminalny stan nowotworu, a człowiek już dawno by wyłby z bólu po prostu. Natomiast zwierzę do ostatniej chwili pokazywało, że wszystko jest super, a nic nie było super. I to jest właśnie taka sytuacja. Już najszybciej nam pies pokaże, że coś jest nie tak.